Przy mikrofonie Grzegorz Gil, kolejny odcinek programu GPS, Globalny Punkt Spojrzenia w Radio Lublin i na Spotify. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak, ukłony w kierunku konsolety za pomoc techniczną w przeprowadzeniu dzisiejszego odcinka. Drodzy Państwo, nasz GPS nie podąża, nie prowadzi nas zbyt daleko, choć generalnie wydaje się, że jest to inny świat. Jest to serbski świat, bo dziś w programie GPS porozmawiamy o Serbach, Serbii, a jeśli o Serbii, to niewątpliwie także o Kosowie, które uszczupliło Serbię w sposób istotny, w sposób symboliczny. O tym wszystkim porozmawiam z moim kolegą. Mam niebywałą satysfakcję powitać w studio programu GPS profesora Konrada Pawłowskiego z UMCS i Instytutu Europy Środkowej. Dobry wieczór, Konradzie.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, zawsze te moje programy, moje audycje, to Państwo, którzy słuchacie na żywo, jesteście zaproszeni, macie taką okazję. Później na Spotify jest troszkę trudniej, natomiast chcę powiedzieć, że ta muzyka zawsze jest dobierana pod kątem tonacji programu. Muzyka, można by powiedzieć, patriotyczna i religijna na wejście. Danica Trznogorczewicz i kawałek, który wprowadza nas taki nastrój pewnej radości, która być może też wyraża charakter narodowy Serbów. Pokrótce, drodzy Państwo, zarysowując dziś strukturę naszego GPS-a, na początek porozmawiam z panem profesorem Konradem Pawłowskim o Serbach przez pryzmat mitologii politycznej i ich charakteru narodowego. To niewątpliwie Słowianie, operujący alfabetem, którym jest cyrylica, jaki ma to wpływ i dokąd Serbom bliżej? Do Polaków czy do Rosjan? To takie robocze pytanie. Mam wrażenie, że z tym pytaniem się też rozprawimy. Druga część naszego programu dzisiaj, chwilę po 22:30, życie polityczne w Serbii. Chciałbym pana profesora zapytać o krajobraz polityczny. Co jest stawką w grze? Jakie są główne osie sporu politycznego w Serbii w XXI wieku? Czy występują tam analogie do Polski? Tu dodam od siebie, drodzy Państwo, rzecz zabawna. W latach 2003-2006 w ramach państwa o nazwie Serbia i Czarnogóra państwo to miało w sferze symboliki, także tej akustycznej, hymn, który łudząco przypominał Mazurka Dąbrowskiego. Pamiętam, kiedyś oniemiałem, odsłuchując hymn Serbii i Czarnogóry przed meczem siatkarskim, chyba nawet w katowickim Spodku, twierdząc, że to wpadka organizatorów, Serbom grają Mazurka Dąbrowskiego. To nie jest już niestety albo istety możliwe, ponieważ Serbia hymn zmieniła, a jeśli ktoś z Państwa jest ciekaw, niewątpliwie w tych latach 2003-2006 ten hymn Serbii Czarnogóry był łudząco podobny do polskiego. To nawiasem mówiąc, porozmawiamy, być może znajdziemy pewne analogie, które pozwolą nam lepiej Serbię zrozumieć. Trzecia część dzisiejszego GPS, państwa Serbów i problem Kosowa. Myślę, że Państwo kojarzycie rok 1998-1999, później rok 2008 i pojawienie się Kosowa na mapie Europy, Kosowa, którego wszystkie państwa europejskie nie uznają, a zatem gdzieś ten problem jest w zawieszeniu. Porozmawiamy o sytuacji bieżącej, biorąc pod uwagę wiedzę pana profesora. I na zakończenie, pomiędzy Unią a Rosją, około 23:30, zastanowimy się nad perspektywami członkostwa Serbii w Unii Europejskiej i spróbujemy nakreślić Państwu to, czy polityka Serbii w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę zmienia się delikatnie, adaptuje do tej sytuacji, czy tak naprawdę są to zmiany, jeśli takie są, powierzchowne, a rdzeń wartości pozostaje niezmienny. Zapraszam zatem, drodzy Państwo, na wycieczkę do Serbii, ale najpierw porozmawiajmy o Serbach. Konrad, każde państwo niewątpliwie potrzebuje pewnej przestrzeni, którą można nazwać mitologią polityczną, gdzie budują, powtarzają pewną narrację. No, Bałkany to region niełatwy dla życia tych czy innych narodów. Ktoś kiedyś powiedział, był to Winston Churchill, że Bałkany produkują więcej historii niż są w stanie znieść. Ja nie mam wątpliwości, że tak jest. Ty wielokrotnie na Bałkanach byłeś. Nie znam lepszego eksperta do spraw Bałkanów, a lądujemy na ziemi, tak. I moje pytanie do ciebie, ponieważ Serbia jest, no, jest tym twoim, proszę wybaczyć, konikiem, niekoniecznie koniem trojańskim, jest twoim głównym obszarem zainteresowania. Jeśli patrzysz z perspektywy Polaka na Serbów, swojego każdego wyjazdu do Serbii, każdego kolejnego, to gdybym cię poprosił o zdiagnozowanie pewnego serbskiego genu przy okazji rozmowy o tych mitologiach politycznych, ale także pewnej esencji serbskości. Czym ona by była?
To jest bardzo ciekawe pytanie i chyba odpowiedź na nie nie jest prosta, bo w zasadzie to jest specyfika kulturowa całego regionu bałkańskiego i te narody, które najczęściej lubią mówić o sobie, ale nie ze sobą rozmawiać, one są wbrew pozorom bardzo podobne w moim przekonaniu. Więc tutaj ta specyfika kulturowa Bałkanów, takiego miejsca na świecie, w Europie, które z uwagi na swoje ukształtowanie geograficzne, to są góry oczywiście głównie, tak, spowodowała, że te kultury rozwijały się w pewnym specyficznym oddaleniu też od tych głównych prądów intelektualnych Europy. Pamiętajmy o Turcji Osmańskiej, która się pojawia na 500 lat w regionie. Serbowie pewnie by powiedzieli o okupacji Bałkanów przez Turcję. I to wszystko wpływa na kultury tych narodów, czyli ten miks pewnego no, wpływu tych, powiedzmy, także wartości orientalnych, ale mówię o takich no, nawet nie wartościach, ale na przykład nie, w architekturze ten wpływ możemy zobaczyć, w kuchni narodów bałkańskich, w muzyce bardzo wyraźne wpływy, jeśli chodzi o te takie orientalne nuty.
No tak, będziemy słuchać dzisiaj w różnych przerwach, w kilku przerwach. To jest bardzo ciekawe, to jest polifonia, taka bałkańska, serbska polifonia, bardzo dużo dźwięków. To może się wydawać dla nas, że to trochę nawet czasami jest bałagan, ale nie.
No to są skale, które nie są takimi tradycyjnymi europejskimi skalami, tak? Tam są dysonanse. Tak?
No właśnie, nawet to są dysonanse. A Konrad wie, drodzy państwo, o czym mówi, bo przy okazji także gra na gitarze, zdaje się, akustycznej nawet, tak?
To pewnie nie ma
to znaczenia. To jest nawiasem mówiąc, ale masz ten smak muzyczny jednak pociągnięty do góry, co mnie bardzo cieszy. A zatem przez muzykę, no właśnie, taka krzykliwość, troszkę wrzaskliwość, niepoukładanie, chaos?
Tak, no i pewnie kolor, czy wiele kolorów. Takie kolory, które Bałkany są dla mnie zawsze bardzo kolorowe. I to tam jest, zresztą tam jest wszystko. Jeśli państwo byli w regionie, to tam jest morze, piękne góry, piękna przyroda, piękne rzeki. I ten region generalnie jest bardzo atrakcyjny turystycznie. No niestety ma te problemy polityczne. Ale wracając do Serbów, bo zadałeś mi pytanie o...
Tak, wracamy. Po tej wycieczce krótkiej, Bałkany polecamy. Wracamy do Serbów. Esencja serbskości. Zarysowałeś kontekst, obecność Turków osmańskich, niewątpliwie tak. Natomiast esencja serbskości to jest jakieś wycofanie, to jest być może wręcz przeciwnie. Pewien optymizm, ale ograniczenie się do pewnej skali, bez aspiracji regionalnych, globalnych. Co jest esencją serbskości? Bycia Serbem na tle innych narodów bałkańskich, a może później spróbujemy popatrzeć także na Polaków.
To jest dobre pytanie. Ja nie jestem antropologiem, więc ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest przekonanie o pewnej krzywdzie, którą ten naród w sensie historycznym wielokrotnie przeżył. I to poczucie, ta traumatyzacja, poczucie krzywdy wyrządzonej przez innych właśnie Serbom, to mogą być ci Turcy, którzy podbijają Europę, bo tutaj oczywiście nie sposób nie wspomnieć o micie Kosowego Pola. To jest bardzo aktywny
etnomit. Dobrze, pierwszy punkt. Poprosimy ciebie o kosowskie pole. Może pan państwu się kojarzy to dzisiaj z Kosowem i stwierdzicie, że no dobra, no ale to jest Kosowo, a nie Serbia. A pamiętam także ze swoich zajęć jako student, a ty jako doktorant, że opowiadałeś o tym. Kosowskie pole, dlaczego to jest tak kluczowy mit polityczny? I jednocześnie wdrukowany gen w kulturowe DNA Serbów.
I to jest bardzo aktywny mit i on do dzisiaj po prostu komplikuje proces negocjacji dialogu z Kosowem i wypracowania
jakiegoś porozumienia. Co się wydarzyło na kosowskim polu? No, i kiedy?
To oczywiście bardzo dawno temu, w roku 1389, 28 czerwca była bitwa na kosowym polu i ta bitwa, ona nie była jakaś w sensie militarnym rozstrzygająca, ale efekt tej bitwy był taki, że rzeczywiście to... Tutaj mówimy o tym, że... Bo to też trzeba rozumieć kontekst. To były państwa feudalne w ówczesnej Europie i one zostały podbite przez Turków. No i takie właśnie jedno z takich serbskich państw czy księstw zostało podbite po bitwie na kosowym polu. Stefan Lazarewicz, to syn księcia Lazara, który zginął na kosowym polu, on uznał się za wasala sułtana i jakby to rozpoczyna proces stopniowego podbijania wielkiego carstwa serbskiego, czy jego elementów. Zresztą to już jest wcześniej się zaczyna, ale no przez Imperium Tureckie. Więc tutaj bitwa jest o tyle ważna, że ona symbolizuje upadek wielkiej potęgi bałkańskiej, czyli tego carstwa serbskiego przez cara Stefana Duszana, no nie tyle założonego, co on jest tym najważniejszym symbolem tej potęgi serbskiej. Wtedy to carstwo rzeczywiście sięga, no obejmuje tereny także Albanii, dzisiejszej Jugosławii, więc jest to potęga bałkańska, ale w połowie XIV wieku tak jest, no a potem pod koniec wieku, kiedy pojawiają się już, w drugiej połowie pojawiają się Turcy i ta bitwa symbolizuje upadek.
Czy to jest negatywny mit?
No jest to mit jakiegoś poświęcenia, upadku, utraty państwa na ziemi, ale Serbowie przegrywając na ziemi wygrywają Królestwo Niebieskie. Ten mit ma taki kontekst religijny, czyli jest to mit jakiegoś poświęcenia, ale to też jest mit państwowotwórczy, bo tam gdzieś jest ukryte takie przekonanie, przesłanie, że Serbia się odrodzi i odzyska te utracone no, ziemię, prestiż, pozycję. Bo to jest tak naprawdę, można to interpretować w różny sposób. Natomiast ten mit krzywdy doznanej ze strony Turków, on oczywiście no jest bardzo silny i to Serbowie są przekonani i są tak uczeni, wychowywani, że rzeczywiście Kosowo jest częścią tej no, państwowości, jest tą kolebką Serbii, co można byłoby w sensie historycznym też trochę zrelatywizować, bo raczej takim centrum jest akurat Raška. To jest miasto,
nad
które
Dunajem
się...
To
jest jakieś 50 kilometrów od granicy z Kosowem, więc to jest blisko. To jest blisko. Natomiast tak czy inaczej Kosowo odgrywało tą rolę w czasie potęgi, średniowiecznej potęgi serbskiej i to jest też fakt. Tam jest bardzo wiele tych klasztorów i historia tego miejsca, czy te zabytki kultury materialnej serbskiej, one potwierdzają, że rzeczywiście...
Klasztorów prawosławnych.
Tak, tak.
Na terenie dzisiejszej Republiki Kosowa, prawda?
Tak, oczywiście.
Dokładnie. I one są także na liście UNESCO, Światowego Dziedzictwa, czym Serbia
zagrożonego,
też się
zagrożonego tak.
szczyci zagrożonego, biorąc pod uwagę pewnego rodzaju indolencję władz Kosowa?
Tak, no to jest znowu problem, który jest bardziej złożony. Generalnie wszystko tutaj jest bardziej złożone. No, chodzi o to, że rzeczywiście było tak, że kiedy w czasie wojny, 1999 rok, i było tak, że rzeczywiście siły serbskie niszczyły meczety. A zdarzało się, tak? No bo to nie mówimy o jednostkach też paramilitarnych. I po wojnie było tak, że Albańczycy atakowali te serbskie kościoły czy cerkwie, tak? I one są w większości już nieochraniane, ale niektóre z nich w dalszym ciągu podlegają ochronie KFOR-u. Tutaj na przykład klasztor w miejscowości Wysoki Deczani, on jest ochraniany dalej przez KFOR. To są zabytki kultury materialnej, średniowieczne. I one dla Serbów są symbolem serbskości Kosowa, a dla Albańczyków trochę z takim cierniem w oku, który przypomina...
Cierniowcem.
Tak. Ale też powiedzmy jedną rzecz, o której się w ogóle w zasadzie nie mówi. O tym, że Serbowie jakby no mają to przekonanie, że byli pierwsi w Kosowie. I te klasztory im to, cerkwie, monastery im to potwierdzają. Ale Ale Albańczycy mają bardzo podobną narrację. Oni twierdzą, że są potomkami Ilirów, starożytnego ludu, który mieszkał na Bałkanach. I ci Ilirowie zostali w wielkim skrócie podbici przez Rzym. Potem Kosowo było częścią Bizancjum. I oni twierdzą, że byli chrześcijanami jeszcze przed przybyciem Słowian, którzy jak przybyli na Bałkany, to byli dalej poganami. Więc w skrócie Albańczycy twierdzą, że Kosowo było zamieszkane przez nich, czyli byli pierwszymi mieszkańcami Kosowa. Oczywiście jest kwestia dyskusyjna, te relacje Ilirowie, tak. Albańczycy, ale to dotyczy wszystkich tego typu wielkich historycznych pytań dotyczących genezy danego narodu, więc to tutaj jest to. No i Albańczycy też często wskazują, że te pierwsze chrześcijańskie kościoły, one były właśnie, no powiedzmy, no nie serbskie, tylko były tymi kościołami, które należały do tej społeczności, która tam mieszkała. Czyli do przodków Albańczyków dzisiejszych. Okay. W skrócie to jakby podsumowując, więc obie strony mają swoje bardzo silne narracje historyczne, które trochę podkręcają i wykorzystują w bieżącym dyskursie politycznym.
Każda strona ma wrażenie, obie strony mają też swoje racje i trudno rozstrzygnąć te kwestie. Natomiast to, co już tutaj się pojawiło, to znaczy te mity polityczne, mit prawosławia, na ile on funkcjonuje, religia jako konstrukcja świata serbskiego. Oczywiście mamy, Serbowie piszą cyrylicą. Oczywiście alfabet łaciński też się gdzieś tam przewija, ale na ulicach, stąd łatwo sobie mogę wyobrazić, że dominuje cyrylica, tak?
Tak, tak, oczywiście w serbskiej przestrzeni kulturowej dominuje cyrylica, chociaż też piszą, pojawiały się, czy wydawane są czasopisma, w mediach też pisze się alfabetem łacińskim, także to się pojawia, co niektórzy Serbowie tradycjonaliści uważają za zanieczyszczanie, negatywny wpływ. Natomiast ten serbski świat, to jest ten świat narodu serbskiego żyjącego na Bałkanach. Serbowie są przekonani, że są narodem, który graniczy, czy Serbia graniczy z własnymi obywatelami, bo oni mieszkają tak w niewielkiej ilości, ale dalej w Chorwacji, Republika Serbska w Bośni.
Ośmiu sąsiadów ma Serbia, ośmiu.
W każdym razie wszędzie mieszkają, powiedzmy, szczególnie tutaj na obszarze pojugosławiańskim, mieszkają Serbowie, więc Serbia ma takie przekonanie, że ten serbski świat wykracza poza granicę Serbii. I teraz tak, jak to interpretować? No Serbowie to interpretują pozytywnie, wskazując, że historia była niesprawiedliwa i rzeczywiście utracili pewne terytoria, gdzie zamieszkują dalej Serbowie. Co jest faktem, w jakim sensie, tu można się zgodzić. No a sąsiedzi Serbii boją się tego, że ta koncepcja serbskiego świata, która się gdzieś pojawia w narracji niektórych co bardziej radykalnych serbskich polityków, że to jest tak naprawdę jakaś polityka potencjalnego rewizjonizmu granic i że to jest coś, co szczególnie Albin Kurti, premier Kosowa, mówi, że Serbia to jest taka mała Rosja, która tak naprawdę grozi swoim sąsiadom i domaga się od społeczności międzynarodowej tego, żeby jednak ukróciła te zapędy takie rewizjonistyczne ze strony władz w Belgradzie. Więc to jest to pytanie.
Dobrze, natomiast czy możemy wrócić do elementu związanego, no wiadomo, prawosławie pisane jest cyrylicą, biorąc pod uwagę język liturgiczny, pismo, liturgii, do kwestii religii, prawosławia jako takiego. Mamy za chwilkę przerwę, ale ten czynnik jest istotny, on konstruuje serbskość?
Tak, to jest bardzo ważny element i serbska cerkiew prawosławna jest bardzo istotnym elementem serbskiego takiego, serbskiej kultury po prostu, więc tutaj władze Serbii wyraźnie i zawsze starają się uwzględnić w swojej polityce stanowisko cerkwi, co niektórzy też, mówię, wskazują, że tak naprawdę jest to pewna element pewnego wpływu na cerkiew, ale też cerkiew wpływa na politykę władz, ogranicza pewne bardziej radykalne działania, więc w jakimś sensie, to jest normalne, rola cerkwi w serbskim społeczeństwie, ona przekracza takie typowe religijne, powiedzmy, wymiary i też cerkiew jest ważnym aktorem de facto politycznym, który mówi na przykład, że normalizacja w relacjach z Kosowem tak, ale uznanie niepodległości nie. Natomiast jedna ważna rzecz. Serbska cerkiew prawosławna jest bardzo mocno związana symbolicznie, ideowo, ale także, powiedzmy, tak osobowo z rosyjską cerkwią prawosławną. Czyli współpraca na poziomie cerkwi jest rozwijana. Tutaj te wizyty patriarchów czy serbskiego w Rosji, czy jeszcze przed wojną teraz na Ukrainie, czy rosyjskiego w Serbii. To jest element, który miał podkreślać tą więź kulturową i oczywiście Rosja to wykorzystuje, to trzeba wyraźnie podkreślić. Rosja chciałaby widzieć Serbię jako część takiego oddalonego, oddaloną część rosyjskiego świata znowu, czyli taki element rosyjskiego świata na Bałkanach. I Rosja wykorzystuje tą więź kulturową do tego, żeby faktycznie wpływać na Serbów, czyli do pewnej antyzachodniej propagandy. I Cerkiew Rosyjska, o czym doskonale wiemy, od dawna jest elementem tej propagandy.
I w Serbii widać podobne rozwiązania. Drodzy Państwo, my nie będziemy się dzisiaj obawiać. Proszę nie posądzać nas o poprawność polityczną, ponieważ tej poprawności nie będzie. Nazywamy się, staramy się nazywać z pomocą pana profesora Konrada Pawłowskiego rzeczy po imieniu. A teraz kawałek mocniejszej muzyki, Mortal Kombat, ale nie będziemy mówić o grach komputerowych. Mortal Kombat jako band heavy metalowy, polityczki nekorektan, niepoprawność polityczna. Zapraszam Państwa.